Kiedyś w historii polskiej muzyki rozrywkowej zafunkcjonowała pewnego rodzaju tekstowa incepcja. Tekst piosenki był o tekście piosenki. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. Wszystko jasne. No i właśnie o słowie najpierw napisanym, potem wyśpiewanym, dzisiaj porozmawiam z kimś, kto ma dużo na ten temat do powiedzenia, napisania i pośpiewania. Zapraszam.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
A gościem, o którym mowa, jest nie kto inny, jak oczywiście Patrycja Kosiakiewicz. Dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór. Autorka tekstów, wokalistka, coach. Zgadza się? Pominąłem coś? Coś nie, muszę to powiedzieć?
Nie, nie. Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza. Standardowe pytanie na początek. Każdego o to pytam. Twoje ostatnie zrealizowane wyzwanie to? Co to było?
Założenie biznesu.
Okej.
Okay. Poważny temat.
A to tak w ciągu ostatnich paru tygodni, miesięcy zafunkcjonowało?
No, rok.
Rok.
Tak, tak.
I jak się czujesz jako pani bizneswoman?
Nie wiem, czy to jest właściwe sformułowanie, bizneswoman. Nie, no dobrze się czuję, wiesz, dlatego że przez wiele, wiele lat funkcjonowałam głównie jako artystka, a funkcjonowanie jako artystka oznacza bycie w zupełnie innej roli i pewnego rodzaju misji. I w którymś momencie poczułam, okej, Kosiarkiewicz, zróbmy to inaczej. Sprawdźmy, jak można w nowy sposób podejść do zawodu i również pieniędzy. Dlatego, że temat pieniędzy, kiedy jest się artystą, to jest taki temat wiesz, nie bardzo.
Chcesz, w sensie chcesz powiedzieć, że zostawiacie to menedżerom, wy tam się rozliczajcie, tak, a my tu będziemy śpiewać.
Również, jak również to, że gadanie o pieniądzach, wycenianie swojej pracy,
targowanie się.
Ach, mój Boże, proces twórczy, a tak naprawdę, i to jest zabawne, że przecież każdy z nas artystów, kiedy wychodzi z tej roli bycia artystą, twórcą, wchodzi do tej roli, ja nazywam to takiego atencjusza, kogoś, kto potrzebuje sprzedać. Sprzedać w tym znaczeniu, że wiesz, kupiłeś mnie, jesteś świetny, kupiłeś mnie. No i wtedy trzeba się w tej roli bardzo dobrze odnaleźć. I gdy tego nie umiesz zrobić, no to jesteś takim artystą, który właśnie, wiesz, wchodzi w taką rolę artysty przymierającego głodem, który nie umie sobie poradzić, albo który jest wiecznie sfrustrowany. I ja chciałam jakoś posprawdzać.
I cieszysz się w związku z tym, że masz biznes?
Tak.
Tak.
Tak, cieszę się, dlatego że wiesz, zupełnie na nowo popatrzyłam na również mój zawód, na proces twórczy. A poza tym, prawda jest taka, że to, co robię w tej chwili, jest związane bardzo mocno z właśnie procesem twórczym i pisaniem, dlatego że zajęłam się działalnością edukacyjną. No i to wszystko się połączyło w jedno.
O, te działalności edukacyjne, to ta działalność edukacyjna to jest główny powód naszego dzisiejszego spotkania i o tym też będziemy dzisiaj mówić. A też będziemy mówić o wyzwaniach, jakie stoją przed autorami tekstów piosenek. Patrycja, masz na koncie setki napisanych tekstów. Jeżeli internety nie kłamią, to jest ponad 200.
No myślę, że jest więcej. Wiesz, w którymś momencie już przestałam liczyć, poza tym, wiesz, rzecz polega na tym, że ileś tych piosenek wyszło. Mm-hmm. Ileś tych piosenek wyszło, w sensie ujrzały światło dzienne, tak. Zostały wydane, a ileś pogrzebane zostało na zawsze w szufladach.
Ale czekają na lepsze dni?
Wiesz, to jest długa historia. Czasami pogrzebane zostały w szufladach przez kontrolerów jakości, różnego rodzaju kontrolerów jakości.
W sensie celowo.
No wiesz, celowo, niecelowo, różnie to bywa w tej branży. I mówię o tym dlatego, że tych piosenek naprawdę było bardzo wiele. I gdy, wiesz, masz taki projekt, nad którym bardzo długo pracujesz, a on potem właśnie utknie, to jest ci bardzo, bardzo żal. Bardzo, bardzo żal. Ale to się też liczy. Rozumiesz? To się też liczy
jasne,
do stażu.
Jasne,
mimo wszystko.
Ale to jest tak, że na przykład ten tekst może czekać latami na dobre dni i one w końcu nadchodzą? Zdarza się tak?
Mnie się bardzo często zdarza tak, że pomysły, które nie zostały zrealizowane, przechodzą na lepszy czas. I wtedy może nie cały tekst, ale pewne pomysły sobie biorę stamtąd i sobie wkładam gdzieś indziej.
Jakąś taką figurę, tak? Jakiś fragment,
na przykład,
jakiś rym.
Szlagwort jakaś, jakiś fajny pomysł. Wiesz, najczęściej są to jakieś pomysły takie szlagwortowe albo ogólnie jakiś taki koncept, słowo klucz, coś takiego. I to ląduje z przeszłości do nowego tekstu. Na przykład, mogę tutaj anegdotka, piosenka Mam cię w snach na nowy album Kombi. Piosenka, którą uwielbiam bardzo. Jest taka bardzo oldschoolowo napisana. To właśnie ta fraza Mam cię w snach wzięła się z czegoś innego, co nigdy nie zostało wydane. Nad czym bardzo, bardzo ubolewałam, że nie zostało wydane. No ale bardzo dobrze, że nie zostało, bo teraz...
Dojrzało
i zjawiło się na takiej płycie, że nie mogłam sobie tego lepiej wymyślić i wymarzyć.
Wielu ludzi nie ma nawet świadomości, że śpiewa twoje teksty. Prawda? Zdarza się tak? Zdarza się tak. I później jest...
Znaczy, masz na myśli artystów?
Nie, słuchaczy.
A, słuchaczy. Okej, słuchaczy.
Przepraszam, źle się wyraziłem, faktycznie. Na przykład, bo ja mówiąc, że śpiewa teksty, to śpiewa razem z radiem, nie?
Bo tak, oczywiście. Tak, oczywiście.
W tym sensie.
Nie, bo artyści to zwykle wiedzą, że śpiewają. Generalnie. Umówmy się.
No tak.
Oni zwykle wiedzą.
Muszą.
Tak, oni zwykle wiedzą. Natomiast...
Komu przelew wysłać przecież, oczywiście.
Nie, to tak w ogóle nie działa, od razu ci powiem. Anegdotka. Nie, to tak nie działa, zupełnie nie. Natomiast, no tak, rzeczywiście, wiele razy mi się to zdarzyło, to fakt.
Mi się to wiele razy zdarzyło, to Patrycji tekst jest?
Tak?
Naprawdę.
O, no właśnie, ale mnie też się to zdarzyło, kilka razy, ale to twoje, tak? O. Wiesz, mieliśmy ostatnio o tym bardzo fajną rozmowę w Zajiksie z kolegami, że często właśnie jest tak, że my, twórcy, jesteśmy, jakby to powiedzieć, na drugim planie, na trzecim planie, z tyłu.
I właśnie chciałem o to zapytać, To nie jest takie trochę przykre stać jako ta szara eminencja, tak trochę z tyłu. No, bądź to bądź, tekst definiuje utwór, tak? To jest właściwie, jeżeli chodzi o piosenki takie popowe, radiowe, to są rzeczy, które... To jest coś, co definiuje utwór, jego sukces, prawda?
Trochę tak, trochę nie. Dłuższa opowieść by tutaj musiała wybrzmieć. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że wiesz, bo to zależy. Bo zobacz, są tacy twórcy, są songwriterzy, którzy nie występują. I oni tylko piszą.
Tak.
I rzeczywiście oni bardzo mocno stoją w cieniu. I czasami to jest ich absolutnie prywatny wybór, że nawet tak wolą nie pokazywać się. Nie lubią...
rozgłosu wokół siebie.
Tak, blasku fleszy i tak dalej. Natomiast ja akurat jestem trochę inaczej usytuowana w tym wszystkim.
Wykonywałaś.
Ja przede wszystkim śpiewam.
Nadal.
I tak, oczywiście, ja wydaję płyty, nawet w tym tygodniu będzie kolejny singiel wydany, nowy. Więc wiesz, ja cały czas występuję i też piszę dla siebie. Nie tylko piszę dla innych, ale piszę dla siebie. Więc mogę jakby tę część realizować siebie. Więc... nie do końca, wiesz, ta energia jestem z tyłu, do mnie pasuje, ale ja ją rozumiem. Czy to jest źle, czy to jest dobrze? Nie wiem, wiesz, myślę, że co człowiek, to będzie inna sytuacja. Co autor, to inaczej będzie do tego podchodził. Więc odpowiadam na pytanie, czy jest nam przykro, czy jest nam przykro. Znaczy, wiesz, to jest wspaniały zawód. Wspaniały zawód, ale bardzo, bardzo trudny. Trudny, taki, wiesz... No i tu mogłaby znowu wybrzmieć kolejna długa opowieść, a przecież nie mamy tyle czasu.
Jasne. Chciałem też popytać a propos właśnie tych początków. Ja pamiętam, przyśniło mi się kiedyś, a może ja bym coś napisał. Ja lubię muzykę, jestem też tam, plumkam. I przyszło mi na myśl, a może bym coś napisał. Jak usiadłem i zobaczyłem, co się tam spod tej klawiatury pióra urodziło, to stwierdziłem, wiesz co, to ty może lepiej nie pisz. Jak to wyglądało u ciebie? Ty zawsze miałeś taką łatwość wyrażania myśli w tekstach, które łatwo jest zaśpiewać?
No to jest proces. Wiesz, ja się zajmuję tym... 30 lat.
Tak.
O, rany. 30 lat. Wiesz, to był proces. Ja uczyłam się tego, na, jak, że tak powiem, żywym organizmie piosenki. Uczyłam się tego. I najpierw pisaliśmy dla siebie, bo mieliśmy pierwszy zespół, w ogóle zanim jeszcze było Olala, tutaj Zielonogórskie nasze, to jeszcze mieliśmy inny skład, więc wiesz, ja się tego uczyłam, najpierw pisałam w ogóle po angielsku, potem zrozumiałam, że to nie tak, bo musisz pisać w tym języku, który
jest
twoim językiem, w którym myślisz, tak naprawdę myślisz. I jakoś tak zaczęłam pisać po polsku. Natomiast wiesz, no, uczyłam się tego, przechodziłam różne etapy, więc czy miałam łatwość? Znaczy, wiesz, dobrze sobie z językiem polskim radziłam w szkole. Lubiłam, byłam humanistką, bardziej humanistką niż ścisłowcem, co jest dosyć ciekawe, bo ja w ogóle dużo jestem w głowie i dużo jestem w myśleniu, więc to nie jest tak, że jestem jakąś taką niepoprawną romantyczką i wiesz, tylko humanistką. Natomiast myślę, że się tego po prostu uczyłam. Uczyłam, coraz więcej pisałam. Naprawdę jest tak, że jeśli chcesz dobrze pisać, to musisz dużo pisać. Różnych rzeczy i eksplorować jakby nowe przestrzenie, pisać różne bardzo gatunkowo rzeczy i...
No, część utworów celowo grzebać w szufladzie.
Celowo bądź nie. No tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Więc No.
A powiedz, jak często artyści, songwriterzy doświadczają takich uczuć, cholera, no nie idzie mi ten tekst. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Ja na przykład mogę powiedzieć, jak często przychodzą mi na myśl takie, kurczę, z tym podcastem, to nie jestem do końca zadowolony. A jak jest z pisaniem tekstów piosenek? Takie chwile zwątpienia, takie, że chcesz rzucić to wszystko. Nie. Zdarzało się?
Nigdy.
Bardzo dobrze.
Nigdy. Nie, wiesz, ja w ogóle nie mam czegoś takiego. No, po prostu kiedy siadam i piszę, to łączę się z polem i piszę. Po prostu. Miewałam kiedyś takie doświadczenia, że uważałam, że muszę czekać na tak zwane natchnienie i miewałam takie momenty, że wiesz, siadam, piszę, znaczy piszę, to nie, siadam i chcę napisać, może tak, siadam i chcę napisać i nie...
Coś nie idzie.
Nie wiem co, mam napisać i myślę sobie, Boże, już chyba nigdy nic nie napiszę. I w tym momencie zazwyczaj, kiedy pomyślałam sobie, Boże, już nigdy nic nie napiszę, przychodziła ta myśl i zaczynałam pisać. I to było wiele razy, w którymś momencie w ogóle wyszłam z tego i zaczęłam po prostu pisać tak jakoś bardziej, siadam i piszę, po prostu, naprawdę, siadam i piszę. Nigdy nie miałam czegoś takiego, że rzucić to w cholerę, ponieważ ja w ogóle nie podchodzę do tego jak do jakiegoś wyzwania. Ja podchodzę do... W ogóle nawet nie wiem, czy słowo podchodzę jest dobre. To jest moje życie, to jest moja pasja, ja po prostu jestem tym. I to nie jest figura retoryczna, tylko naprawdę tak czuję. Więc to się po prostu dzieje. To jest czysty flow, czysta miłość, połączenie z polem. Słuchanie tego, co mówi wszechświat.
I nie jest to dla ciebie wyzwanie. No to
nie.
W bardzo ciekawym podcaście właśnie występujesz.
A, że nie no.
Łowcy wyzwań.
Słuchaj, ale okej, ponieważ ja mnóstwo mam wyzwań w życiu, ale one nie dotyczą procesu twórczego. One dotyczą tego, co się dzieje później.
Okej.
Bo wiesz, proces twórczy to jest jedno, kiedy ty jesteś w połączeniu, kiedy ty tworzysz, ale potem musisz to, i już zaczęliśmy o tym mówić, sprzedać, w cudzysłowie sprzedać. Musisz wyjść z tym do ludzi. I to jest wyzwanie dla każdego z nas, twórców, artystów, żeby powiedzieć świecie.
Oto tekst.
Oto jestem, wiesz mnie. I kiedy świat nie reaguje tak, jak ty chcesz, żeby on reagował, to ty musisz umieć sobie z tym poradzić. I to jest wyzwanie.
To jest często generator frustracji, jeżeli dobrze odczytuję.
Och tak.
A szczególnie dla początkujących twórców, którzy chcieliby bardzo zaistnieć, a nie bardzo idzie, nie?
Dla wszystkich. My myślimy, że jak ktoś jest już twórcą wiele lat, to jakoś inaczej do tego podchodzi, to inaczej przeżywa. To nieprawda. My mamy wszyscy to samo, czyli zawsze gdzieś tam jest...
Ból.
No, może ból, a może, wiesz, taki rodzaj lęku przed oceną. Różne rzeczy, wiesz, różne rzeczy, w zależności od tego, z czym jesteś, jak bardzo pracujesz ze sobą, wiesz, z duszą swoją, ale naprawdę dotyczy to mnóstwa artystów. Ja miałam okazję rozmawiać o tym z wieloma artystami, również takimi, którzy zęby zjedli na tej
I
robocie.
I też tak mają.
I wielu ludzi ma jakby podobne jakby doświadczenie.
Czyli jeżeli, innymi słowy mówiąc to, o czym właśnie teraz powiedziałeś, jeżeli ktoś mówi, że ja tam się nie przejmuję, jak mnie ktoś tam odrzuci, to kłamie.
Nie, ja tego nie mówię, bo może tak być, że ktoś nie przejmuje się, jak go ktoś odrzuci, dlatego że ma to przepracowane.
Okay.
Wiesz, to zawsze trzeba sobie sprawdzić, z czym jesteś. Czy udajesz przed sobą, bo tak naprawdę i tak siebie na koniec dnia nie oszukasz, wiesz. Więc każdy sobie to musi posprawdzać. Ja muszę powiedzieć, że po wielu, wielu latach jestem już w zupełnie innym punkcie. Kiedyś to bardzo było dla mnie trudne i w ogóle ten zawód był bardzo trudny właśnie pod tym względem, więc to było wielkie wyzwanie dla mnie. Dzisiaj mam dużo luzu, naprawdę. Ale wiem, że to dlatego, że wykonałam
dużą pracę.
Pracę, tak, pracę wewnętrzną. No tak.
Czy, trochę przewrotne i trochę być może odczytasz to pytanie jako niepoprawne, ale takie chciałem sprowokować troszeczkę. Czy w dzisiejszych czasach, we współczesnej muzyce, szczególnie tej komercyjnej, czy tekst ma tak naprawdę znaczenie? Ja po niektórych wrażeniach, po produkcjach mam wrażenie, że niekoniecznie.
Wiesz co, to zależy od utworu. Są takie numery, w których tekst jest po to, że musi być tekst, a są takie utwory, w których tekst jest bardzo ważny. To jest kwestia gatunkowa. Czasami, bo wiesz, tak naprawdę chodzi o to, żeby wywołać emocje, ale emocje można wywołać w różny sposób, niekoniecznie tekstem. Niekoniecznie przekazem. Można je wywołać również obrazem, wizerunkiem, różnego typu elementami, które przejmują tę funkcję prawdziwej sztuki w tej chwili. Dlatego wiesz, jest sztuka i sztuka. Mhm. Sztuka i sztuka. Ale nie jest tak, że ja to chcę wartościować, bo wiem, że jest dużo nisz i każdy potrzebuje czego innego. Niewątpliwie są gatunki, w których tekst jest ważny. Ja chcę taką muzykę robić, taką sztukę pisać. Natomiast, no, wiesz.
Włożę jeszcze kij w mrowisko, a nie jest czasami tak, że słuchasz tego, co się gra, nie wiem, po stacjach radiowych czy po koncertach. I to aż boli.
Nie, mnie nie boli nic. Wiesz co, ja naprawdę podchodzę do tego niewartościując, natomiast jeżeli coś jest źle napisane, ale to jest zupełnie inna sprawa, źle napisane, w sensie warsztatowym, jakieś takie, no wiesz, takie różne tam jakieś rzeczy błędne.
Usia.
Nie chodzi mi o usia nawet, wiesz, tylko po prostu, nie, to nawet nie, bo to jest po prostu, znowu, środek wyrazu, usia to jest środek wyrazu, natomiast mówię o jakichś na przykład transakcentacjach, jakimś tam naprawdę typowo technicznych elementach, no to ewentualnie mogę powiedzieć, okej, okay, no tutaj...
Częstochową daję.
Nie, to jeszcze, też nie, ponieważ rymy częstochowskie nie są problemem, ponieważ one czasami no, mają swoje uzasadnienie w zależności od gatunku. Natomiast, wiesz, no to słyszę takie rzeczy, ale czy mi to przeszkadza? Nic. Mi w ogóle, wiesz co, ostatnio mi mało co przeszkadza. Ja się uczę, żeby mi nic nie przeszkadzało, no bo dlaczego mam uzależniać swój dobry nastrój i swoje fajne, wiesz, swoją fajną pozytywną energię od tego, co się dzieje na zewnątrz. Więc dlaczego ma mi coś przeszkadzać? Wszystko, co jest, takie jest, jakie jest i tak jest okej.
Okay. I to jest fajne podejście.
Po buddyjsku zabrzmiało bardzo.
Łowcy wyzwań.
Powiedzieliśmy sobie, że będziemy o tym aspekcie edukacyjnym troszeczkę mówić. W tej części właśnie chciałbym do tego się odwołać. Pisz lepiej. To jest twój autorski kurs, który wystartował z początkiem 2022 roku.
Pierwszego kwietnia,
ale w sensie jego przygotowywały się trochę wcześniej.
Ach nie, no jego przygotowania, mój drogi,
to... To 30 lat temu się zaczęło.
Nie, to tak w kwestii formalnej. No, 30 lat temu zacząłem pisać, natomiast kurs, w ogóle ten program, właściwie program bardziej niż kurs, przygotowywałam przez ostatni rok. Naprawdę, to kawał czasu. I ja ciągle piszę ten program, dlatego że w tej chwili już mam na pokładzie grupę śmiałków. Mm-hmm. Prawie 30 grup.
Wow.
Już jest grupa śmiałków. I piszę to cały czas, obserwując, znowu tym razem na żywym organizmie ludzkim, obserwując, co jest potrzebne, co nie jest potrzebne. Więc jeszcze ciągle jestem w trakcie tworzenia kolejnych modułów tegoż kursu. No i pracy, przede wszystkim pracy takiej online, dlatego że ja nie tylko daję tę wiedzę w postaci jakichś tam lekcji, gdzieś tam zawieszonych na platformie kursowej, ale również tak, daje taką pracę z kursantami na grupie. No i pracujemy w grupie.
Trochę jeden na jeden też.
Jeden na jeden też mam mam też coś takiego, ale mam również taką pracę w grupie, gdzie są dodatkowe ćwiczenia, gdzie pogłębiamy. No i muszę powiedzieć, że to jest fantastyczna praca, bardzo głęboka, dlatego że ja w ogóle zawsze chciałam, myślałam sobie o tym tak, że jeżeli będę kiedykolwiek prowadzić jakąkolwiek działalność edukacyjną, to musi być głęboka praca. I wiesz, to, czego uczę i co jest bardzo ważne w tym moim programie, to to, że za sukces twojego pisania w 30% odpowiada twój warsztat, w sensu stricto, a w 70% to, z czym jesteś, jakie masz nastawienie do życia, do siebie, jak jesteś poukładany w sobie. I naprawdę zobacz te proporcje, te 70% jest w stanie naprawdę zdeterminować i sposób, w jaki piszesz, i jaka będzie jakość tego, co napiszesz, i również co się z tym potem stanie. Dlatego bardzo duży nacisk na to kładę. Myślę, że to jest... Znaczy, staram się w tym programie to pokazywać.
Korci mnie, żeby zapytać o coś, co... To zawsze korci mnie, żeby zapytać kogoś, kto się zna. Mianowicie, czy... Bo wspomniałaś o tym, jaki stan mamy wewnątrz, tak? Co tam jest? Jeżeli tam jest porządek, ład, spokój, to pisze się teksty bardziej radosne? Czy na przykład to, jeżeli w środku jest nieporządek i chaos i zagubienie, to czy w takim stanie ducha też można pisać dobre teksty?
No wiesz, niektórzy uzależniają nawet pisanie dobrej sztuki od tego, żeby mieć w sobie nieporządek, bo uważają, że w ten sposób jakby dokonują tego osobistego procesu katarzis. I to uzależnienie idzie w tym kierunku, że nie są w stanie nic napisać.
Wprowadzenia się w taki stan.
Dokładnie, bez wprowadzenia się w taki stan. Natomiast odpowiadając na pytanie, jeśli jesteś uporządkowany, to możesz wybierać, co będziesz pisać. I niekoniecznie znaczy to, że masz pisać tylko pozytywnie, możesz pisać negatywnie, w sensie negatywnie, może ujęłam to tak. Możesz pisać o różnych aspektach życia, może tak chciałam to ująć. Czyli niekoniecznie o tylko pozytywnie i słodko pierdząco, bo możesz napisać również o jakichś trudnych elementach rzeczywistości, ale jeśli masz w sobie spokój, to zawsze twoja sztuka będzie wyżej wibrować. Ja też uczę o takiej mapie świadomości Davida Hawkinsa, to jest taki psychiatra już nieżyjący, bardzo, bardzo mądry człowiek i bardzo go polecam państwu. I on właśnie stworzył taką mapę świadomości i pokazywał, w jaki sposób można, w jakich stanach człowiek jest i w jakich stanach lepiej, żeby był, bo to go wspiera. I ja to też pokazuję w tych moich programach. Także, wiesz, są różne podejścia do tego, natomiast wydaje mi się, że lepiej ogólnie, jakby tak ogólnie, nie tylko jeśli chodzi o bycie twórcą, ale w ogóle w życiu, być w spokoju wewnętrznym, w miłości, w zrozumieniu, w akceptacji dla siebie przede wszystkim i dla świata później, ale przede wszystkim dla siebie, niż być w niepokoju. To znaczy, to jest całkiem logiczne. Znaczy, są tacy ludzie, którzy wybierają być w niepokoju, bo chcą być ofiarą, bo wybierają, chociaż oczywiście mówią, nie, ja nie chcę być żadną ofiarą, ale no po prostu gdyby się przyjrzeli temu bardzo dokładnie, to by zobaczyli, że dokonują takich osobistych wyborów. Natomiast no musisz sam w sobie rozsądzić, która droga jest dla ciebie dobra. Mhm.
Tak, w Kargulach i Pawlachach. Po żniwach rozsądzi, kto pojedzie. Skąd w ogóle przyszedł pomysł tobie na zorganizowanie takiego programu? Czy to też było tak, że na przykład ludzie cię męczyli? Patrycja, weź mi coś podpowiedz, bo ja piszę, ja bym chciała i tak dalej. I ty w końcu powiedziałeś, no dobra. Jak to było?
Wiesz co? Może cię zdziwi, bo powiem coś takiego na styku rzeczywistości i magii, ale ja w ogóle w życiu jestem prowadzona. Znaczy, mnie coś prowadzi. Mm-hmm. To jest tak, że wiesz, ja mam tyle synchronizacji w życiu i takiego... A teraz robimy to. Znaczy, nie wiem, czy dobrze to ujęłam, bo to by można sobie wyobrazić, że przychodzą jakieś tutaj do mnie duchy i coś mi mówią. Nic z tych rzeczy. W ogóle nie to mam na myśli. To się dzieje naprawdę w taki sposób bardzo duchowy. I jeśli mnie pytasz, jak to się stało, że ja te programy zaczęłam robić, kurczę, no
wzięłam i zaczęłam po prostu.
Tak, naprawdę, wzięłam i zaczęłam robić te programy. Wiesz, oczywiście chciałam w jakiś sposób prowadzić, mieć jakiś fajny pomysł zawodowy, nowy. I tam oczywiście pojawiła się taka myśl, rób to, co najlepiej tobie wychodzi i to, co jest twoim nisko wiszącym owocem. No i w moim przypadku to są dwie rzeczy, czyli proces twórczy, bo to wydaje mi się, że opanowałam tak w takim stopniu, no powiedzmy przynajmniej zaawansowanym, jak również cała sfera związana z duchowością, bo to jest też temat, który jest mi bardzo bliski i którym się zajmuję od bardzo, bardzo wielu lat.
Okej, okay. Czyli po prostu to był ten czas i to miejsce.
Trochę tak, dobrze to ująłeś.
I super. Czy to jest, czy program Pisz Lepiej to jest coś dla kogoś, kto zaczyna od zera? Czy już trzeba mieć jakiś stopień zaawansowania?
Nie wiesz, no może nie trzeba, ale patrząc tak praktycznie, osoby, które przyszły i z którymi pracujemy sobie wspólnie i uczymy się od siebie, to są osoby, które już piszą. Mniej lub więcej. Niektóre wydały już płyty, niektóre się szykują do tego, ale to są osoby, które piszą.
Czyli to, tak, nie jest to już taki intermediate jest, tak?
Wiesz
taki...
co, no, nie wiem, czy tak bym to nazwała. Na pewno nie jest to taki, wiesz, program typu idę uczyć na przykład młodzież, która w ogóle jeszcze nie wie, jak to jest. Ja ją uczę, wiesz, jak tam napisać pierwszy tekst. To nie jest ten rodzaj warsztatu, okay. Dlatego że, wiesz, to w ogóle nie byłaby moja historia. Ja naprawdę zawsze chciałam robić rzeczy, które będą jakby wchodziły w głąb, a do tego potrzebny jest już pewien stopień, może nie zaawansowania, ale wejścia w temat i zrozumienia.
Jaha, czyli no ja już jestem spalony.
Tak? Nie, no nie o to, ale co, chcesz pisać?
Ja bym wiele rzeczy chciał, ale to wiesz.
Nie, no to właśnie, bo to wiesz, że jest jeszcze kwestia, po co to się robi, nie? Jaki jest cel tak naprawdę, wiesz. Bo można się czegoś tak po prostu nauczyć hobbystycznie, ale wiesz, tak naprawdę pisanie
jest trudne.
Znaczy, no wiesz co, no, z ust mi to wyjąłeś, kurde.
Jest trudne.
Pod wieloma względami tak. Ale nie chcę jakby zabrzmieć tak, żeby wiesz, kogoś zniechęcać. Nie, w ogóle nie jest to moją intencją, żeby zniechęcać.
Zdradzisz nam parę sekretów twojego programu na zachętę? Taki mały zwiastun kursu? Za jedyne 29,99.
Wiesz co, ja w ogóle muszę ci powiedzieć, że prowadzę takie bezpłatne webinary, na których bardzo dużo opowiadam na ten temat, więc przede wszystkim chętnie zapraszam, jeżeli takie będą, a gdzieś tam je ogłaszam w internecie, to proszę sobie wpaść i posłuchać, to tak najprościej. Natomiast co ja mogę zdradzić? No już powiedziałam o tym, że uczę tej złotej proporcji, czyli warsztat jak najbardziej jest ważny, ale jeszcze ważniejsze jest to, co mamy w środku. To na pewno tak. Uczę, no warsztatu uczę jak najbardziej, uczę różnych patentów, i takiego, wiesz, takiego know-how po prostu.
Właśnie,
jak się
do tego zabrać? Jakiś patencik, taki jakiś, nie wiem, smaczek taki. Możesz zdradzić coś? Na przykład, nigdy w pierwszej zwrotce nie używaj słowa ogórek na przykład, nie? Czy coś tym...
A, tego typu. Okej. Okay. Nigdy w pierwszej zwrotce nie używaj słowa ogórek. Dobre. Nie, wiesz co, poczekaj. Czy jest coś takiego... Wiesz co, ja nawet wczoraj nagrywałam taką lekcję, że w zasadzie wychodzi tak, że w zasadzie wszystko możesz robić. Naprawdę, wszystko możesz zrobić, tylko musisz być świadomy w tym, co robisz. Więc
nawet możesz, łamanie zasad
tak,
ze świadomością.
Nawet możesz użyć słowa ogórek 5 razy, jeśli potrzebujesz. Ogórek, czerwony, nie, zielony ma garnitur, czerwony ma pomidorek. Tak. Przepraszam. No więc wiesz, nie ma czegoś takiego jak zasady w procesie twórczym. Nie ma, naprawdę. Nawet jeśli robisz tą osławioną transakcentację, czyli przestawiasz akcent w wersie, robisz w nienaturalny akcent, no to nawet to czasami jest okej, okay, jest to jeden ze środków wyrazu, czasami się to broni, a czasami się nie broni, jest denerwujące. A poza tym zależy, kto to będzie oceniał, bo dla jednych będzie coś denerwujące, a dla innych nie. Jeden będzie chciał 5 ogórków w wersie, a drugi powie, Boże, jak można w ogóle śpiewać o ogórkach. No i tak to jest. To jest też ważna lekcja, że nigdy nie próbuj spodobać się wszystkim.
O, O, to muszę odznaczyć, to jest to dobre jest.
Dobre, prawda? Tak, no to... A to w ogóle, wiesz, jest ważne w ogóle w życiu, w związkach. Nigdy nie próbuj podobać się wszystkim. Ja nie jestem... miała łatwa w życiu.
Nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie wszyscy lubili.
Albo
prawda?
Groszek z marchewką.
Ja nie lubię groszku z marchewką.
No, a widzisz, ja kurczę lubię.
Powiedz, jak w ogóle... Właśnie ten proces twórczy, wartość tekstu, to są rzeczy, które szalenie trudno zmierzyć. I szalenie trudno, bo tak jak wspomniałeś dosłownie sekundę temu, jednemu się będzie podobało, innemu nie. Czy masz jakiś taki swój sposób, swój pomysł na to, żeby mierzyć wartość postępu w tworzeniu tekstów? Bo ja na przykład, wiesz, ja na przykład po sobie, jeżeli ja spoglądam na coś, co robiłem rok, dwa lata temu na przykład, i ja po roku stwierdzam, o Jezu, dzisiaj zrobiłem to lepiej, to jest dla mnie znak, sygnał, że idę do przodu, że nie stoję w miejscu. Pytanie, jak jest z tekstami?
Nie, no na pewno punktem odniesienia może być to, co się robiło wcześniej, jeśli o to mnie pytasz. Natomiast ja w ogóle mam taką obsesję mierzenia w tych moich programach edukacyjnych, bo ciągle proszę uczestników, żeby coś tam zmierzyli. Polega to na tym, że zadajemy sobie bardzo określone pytania. Wiesz, to z kolei jest moja taka wiedza z zakresu coachingu, bo ja, wiesz, mam tam wykształcenie w tym temacie i, wiesz, przeprowadziłam naprawdę setki sesji z ludźmi. Co prawda nie w tematach artystycznych, ale w innych. Natomiast, wiesz, są takie patenty, żeby można było siebie samego zapytać, z czym byłem, z czym jestem, czy jest postęp. Jeśli nie ma, to jak możemy zmienić to, ten wektor, może żeby był postęp, bo czasami się przydaje, bo to zawsze jest jakaś motywacja. Więc ja sobie sprawdzam dla siebie, wiesz co, ja no pewnie, że sobie sprawdzam, oj, Patrycja, no przecież ja sobie sprawdzam w ten sposób, że ja piszę notatki osobiste i pisanie notatek osobistych, czyli pamiętnika, ale niektórzy mówią, że pamiętnik to jest pretensjonalne, więc mówię notatki osobiste, to jest fantastyczny sposób na to, żeby sprawdzić, z czym byłem, z czym jestem, ale również, wiesz, zapisać sobie takie ważne rzeczy, które mamy tendencję przeoczyć. Bo wiesz, czasami jest tak, i dokładnie to samo jest w procesie twórczym, że wpadamy na jakąś genialną myśl, mamy cudowne olśnienie, ale albo nawet jakieś takie, wiesz, coś, co dotyczy życia, przemyśleń dotyczących relacji. I jeśli tego nie zapiszesz, to może ci umknąć. Zresztą podobnie w procesie twórczym, jeśli nie zapiszesz pomysłu, to on odejdzie na zawsze. Tak. I już nie wróci. Przyjdzie inny oczywiście, więc też się nie martw, ale lepiej sobie zapisać, to wtedy będziesz miał kilka. Jak sobie kilka zapiszesz, rozumiesz, i będziesz mógł sobie wybrać. Natomiast bardzo często spędzam czas w ten sposób, że czytam to, co pisałam i sprawdzam, wiesz, o, te 3-5 lat temu, o Boże, co ja tutaj pisałam? O Boże, gdzie ja... O Matko
Boska! To jest? To ja?
O Matko Boska, Patusia, jak ty sobie zmieniłaś wszystko, jaka ty mądra teraz jesteś. No coś w tym rodzaju, więc bardzo polecam, bo to jest świetny, świetny sposób.
Ile lat potrzeba, żeby osiągnąć twój poziom? Z twoim kursem oczywiście.
Nie, to w ogóle tak nie działa. Słuchaj, nie ma czegoś takiego. Aha. Wiesz co, ogólnie na pewno jak się dużo pisze, no to wiadomo, że człowiek się wyrabia. Jeżeli do tego będzie się tego w jakiś taki sposób zorganizowany uczył, douczał, no to tym bardziej się wyrobi. Rozumiesz?
A to jest też tak, że podczas kursu na przykład stawiasz ocenki. O, tutaj, Ptaszyński, siadaj, dwuja.
Ta linijka taka.
Źle, tak się nie pisze. Co to jest?
Nie, w ogóle, wiesz, to kompletnie nie moja historia. Ja tak nie byłabym taką surową nauczycielką, która tam, wiesz, linijką po łapach. Nic z tych rzeczy. Mało tego, nawet, wiesz, zawieramy taki kontrakt, że jeżeli ktoś potrzebuje feedbacku ode mnie, to musi mi to powiedzieć bardzo konkretnie. I ja wtedy no, odnoszę się tylko i wyłącznie do technicznych aspektów.
Feedback on demand taki.
Tak, feedback on demand, dokładnie, tak. I wiesz, ja naprawdę, jak mówiłam, to naprawdę I mean it po prostu, że kiedy, wiesz, kiedy ja mówię, że dla wszystkich jest miejsce i są różne nisze i są różne gatunki, to naprawdę tak uważam. Czyli na przykład bardzo mnie wkurza, jak ktoś się śmieje z disco polo. wiesz, jak mnie to wkurza? Dlatego, że uważam, że taka jest prosta zasada, że kiedy ty się śmiejesz z czegoś, to nie tylko się śmiejesz z artysty, który to robi, który to stworzył, ale śmiejesz się jeszcze, powiem ci więcej, z tej całej grupy ludzi, którzy tego słuchają. I to nie jest fajne. I to jest niepotrzebne. Mhm. Wiesz, to jest takie... no po co to robić w ogóle? Przecież degustibus, non disputandum, tak. Wiadomo, prawda? To po pierwsze. Po drugie, dlaczego mam uważać, że to, co ja uważam i jakby, co mi się podoba, co jest moją miłością, to jest tylko to, co powinno być, a tamci to już nie. No przecież w taki sposób się dzieli ludzi, prawda? A w czyim interesie jest dzielenie ludzi? I teraz poszliśmy w niewłaściwą stronę w tym podcaście. Ale wiadomo, o co chodzi, tak? W czyim interesie jest dzielenie ludzi. Tak. Więc nie musimy tego robić, nie musimy do tego przykładać ręki. Prawda? Dobrze mówię?
Inna sprawa.
Wódki polać?
Inna sprawa, że na przykład... teksty na piosenkę Disco Polo, to tak można bardzo szybko spłodzić.
Ja tego nie wiem. Właśnie wcale nie wiem. I ostatnio
nawet... A nie kurczyło cię, żeby kiedyś...
No słuchaj, właśnie ostatnio ktoś mi napisał, jakiś jeden z chyba artystów takich Disco Polo. Czy ja kiedyś pisałam takie teksty? Ja mówię, nie. Odpowiedziałam, nie. A to może czas spróbować. Ja odpowiedziałam, nie wiem, ponieważ, i też mieliśmy na ten temat z bardzo utytułowanymi twórcami rozmowę, że to nie jest takie proste, bo ty musisz to czuć, bo ty w ogóle musisz pisać z siebie. I jak zaczynasz udawać, no to zaczynasz udawać. Znaczy, nie wiem, być może warsztatowo jesteś w stanie to zrobić, ale ja w ogóle staram się pisać to, co czuję, wiesz. Więc co innego jest, czy czujesz, czy nie czujesz, a co innego jest, czy ci się podoba, czy ci się nie podoba. Więc najlepiej być w takim, wiesz, w takiej energii, niech każdy robi sobie to, co uważa i to jest super.
O.
Prawda?
Prawda.
No.
Zgadzam się. Gdzie cię szukać w necie? Bo w necie najłatwiej.
No mnie szukać można wszędzie.
Ja chciałem powiedzieć w ogóle, że masz bardzo fajny adres strony.
Ja mam bardzo fajny, ponieważ patrycja.pl. Mój tatuś mi go kupił wiele lat temu i później wielu fachowców mówiło, ty sobie zrób jakiś porządny adres, co to w ogóle za
to
adres?
To jest genialny adres.
Tak, to jest adres jak jakiejś dziewczyny, która tam coś oferuje, tam coś, nie?
Oferuje fajne teksty.
No tak, ale wiesz, oni tak nie mówili, ci fachowcy. Teraz zrobiłam taki wielki, bo państwo jest, tak. Słuchacie, nie widzicie, ale zrobiłam
takie cudowne słowo, fachowcy.
Tak, fachowcy. A ja uważam, że to jest piękne. Piękne, patrycja.pl, bardzo mi się podoba, jestem bardzo wdzięczna tatusiowi, że jak był początek internetu, to tatuś mi to kupił.
Wtedy za grosze?
No, chyba tak.
A dzisiaj?
Ale ja zawsze pilnuję, żeby zapłacić w odpowiednim momencie, więc jak ktoś się tam czai na mój adres, to niestety łatwo nie będzie, bo ja się nigdy nie spóźniam, żeby zapłacić.
Fenomenalnie. Jako ktoś, kto z promocją marki ma coś wspólnego, chwalę. Bo naprawdę piękne podejście.
Prawda? No właśnie.
Piękne podejście. Czy można jeszcze dołączyć do kursu?
Zawsze można dołączyć do kursu i nawet jak wreszcie przejdę przez ten etap pisania i orki na ugorze moim, trochę się śmieję oczywiście, no to znowu będę prowadzić jakąś tam kolejną działalność edukacyjną i zawsze zapraszam z okazji sprzedaży i otwierania takich okienek sprzedażowych, zapraszam na bezpłatne webinary. I tam na tych webinarach mówię o różnych rzeczach i różnych aspektach. W następnym webinarze będę opowiadać o takiej bardzo fajnej metodzie pisania kreatywnego, więc możesz sobie nawet sam posłuchać, bo to,
a
nie
kiedy
będzie,
to będzie,
bo to nie będzie związane do końca, znaczy to jest dla tekściarzy, okay. ale to nie jest metoda, która zakłada pisanie tekstów. Tak śmiesznie, tak.
Napisz tekst, nie pisząc tekstu.
Nie, to trochę inaczej. To jest metoda pisania kreatywnego, okay. Prosto z Nashville, nie, prosto ze Stanów, bardzo fajna, bardzo ciekawa, którą bardzo lubię i no będzie niebawem, będę to ogłaszać, a nie można tego przeoczyć, bo ja się bardzo reklamuję.
Dobrze. Patrycja, bardzo serdecznie dziękuję za to, że znalazłaś w tak turbulentnym czasie, pełnym różnego rodzaju działań, te pół godzinki, właściwie 40 minut, żeby spotkać się ze mną tutaj i pobajdurzyć. Mam nadzieję, że się podobało.
Bardzo mi się podobało, dziękuję i serdecznie dziękuję i wszystkich miłych państwa bardzo serdecznie i ciepło. Pozdrawiam.
I mi również się podobało.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
A jeżeli tobie się podobało, jeżeli uważasz, że warto słuchać Łowców Wyzwań, to zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji streamingowej, żeby żaden nowy odcinek ci nie umknął. No a teraz do dzieła, do pisania tekstów. Pozdrawiam serdecznie, Paweł Ptaszyński, do usłyszenia w kolejnych wydaniach tegoż podcastu. Dasz mur!